każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie będziemy wspominać Zenona Plecha, a także porozmawiamy z jednym z byłych żużlowców Falubazu Zielona Góra oraz sprawdzimy, jak kiedyś zawodnicy przygotowywali się do nowego sezonu. W minioną środę po długiej chorobie w wieku 67 lat zmarł Zenon Plech, jeden z najwybitniejszych polskich żużlowców w historii. Wychowanka Stali Gorzów, wspomina Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport.
No, Zenon Plech to jest kopalnia wiedzy, humoru. Pamiętam, jak wracaliśmy samolotem z zawodów w Anglii, bo sporo z Zenkiem podróżowaliśmy na mecze Visi TV po Eastbourne, Swindon, Kingsland, Ipswich Pool, Stanford Pool, gdzie tam nas niosły nogi. Świętej pamięci Robert Demarowicz, komentator KNC+, pracował wtedy dla Visi TV jako komentator żużla. Zenek tak nosił go znudzone, bo oczekiwają na samolot, na przesiadkę i mówi: Rymar, ty masz jedno nagie zdjęcie swojej żony? Ale masz taki delikatny, grzeczny chłopak, Zeniu, jak nagie zdjęcie swojej żony? No to ty zwariowałeś? A Zenek tak otwierał, zaglądał pod marynarkę i mówi: a chcesz jedno? I udawał, że ma swoje, że zrobił kiedyś żonie Rymara zdjęcie. Oczywiście nagie. To czysty żart. A Zenon non-stop się potrafił. Znaczy, to był bardzo poważny człowiek. I kiedy było trzeba na pomoc liczyć, to zawsze pomagał ludziom. Który traktował trochę Speedway jak każdy wielki talent, bawił się tym, więc nie przykładał jakiejś totalnej wagi do treningu, do tego, żeby się wysypiać. To były zupełnie inne czasy niż dzisiaj, gdzie aż za dużo jest marketingu i pudru. To Zenek był takim gościem, który przeniósł ten swój luz i rock and roll na antenę telewizyjną. No i takim też był człowiekiem, natomiast jak trzeba było komuś pomóc, to nigdy pomoc nie odmawiał, więc... No, rzadki przypadek, jeżeli chodzi o talent. Pamiętam, jak z Tomkiem Gołowym kiedyś wracaliśmy z Zenkiem Plechem po meczu angielskiej ligi. Tomek wtedy jeździł w Wiedźmie z Ipswich. Tak się wszyscy zagadaliśmy w pokoju hotelowym, Gołowi w róże. Woda się przelewała przez wannę i o 4 rano patrzyła tutaj mokra wykładzina w pokoju. Trzeba zakręcić wodę. Zenek opowiadał o żużlu tak barwnie, że się zasłuchaliśmy. No na pewno... Gdzieś tam się działo w nim, delikatnie. Wydawało mu się, że mistrzem świata powinien zostać i raczej unikał pytań o... Że czuł się tak nieswojo, jak poruszany był temat finału 73 w Chorzowie, bo on miał świadomość, że jechał cały naród na Zenka Plecha, żeby był mistrzem świata. No, bo Zenek był kotem, to był zwinny rider, który wchodził w każdą szczelinę. Dar od Boga, bezsprzecznie. Natomiast nie budował wokół tej swojej wielkości jakiegoś takiego sztucznego pudru, że jest, był kumplem dla każdego. Dlatego też go Anglicy kochają do dzisiaj. Tam Bert Harkins czy inni żużlowcy wciąż Zenka podziwiali za to, że potrafił być kumplem, który po meczu idzie do knajpy i potrafi porozmawiać o życiu, a nie odgradzać od reszty. A ten finał 7-3 go trochę bolał i go doskwierał, bo miał świadomość, że jest najbardziej utalentowanym polskim żużlowcem, no ale sport taki jest, że nie zawsze ci, co mają najwięcej talentu, wygrywają, czy daruj Boga, bo gdzieś tam się to przez wydarzenia losowe, defekty, wykluczenia gubi. Więc na pewno Zenon był ciekawym człowiekiem, stąd podróże na Fidżi, był na Houston Astrodome, gdzie rodził się Supercross, więc... Nowa Zelandia, Australia, to był człowiek chętnie zapraszany. Zawodnikom za żelaznej kurtyny kojarzył się polski żużel głównie z nim, bo już Eddie Jancarz miał taką aureolę trochę bardzo stonowanego, spokojnego człowieka. Zenka kochali Anglosasi, no bo on był właśnie taki na ranę przyróż. Potrafił i zatańczyć, i się pościgać, i motor oddać swój, więc taki prawdziwy kumpel, bez udawania, tylko wtedy, kiedy było trzeba, to był dla przyjaciół z toru, więc... Na pewno miał też sporo szczęścia. Pamiętam, Barry Thomas kiedyś go wiózł po zawodach na długim torze. Wtedy jeszcze drugi tor to była domena Evena Majora. Wracał z zawodów, zasnął na fotelu pasażera, a Barry Thomas chciał dolać paliwa do baku. Motor na przyczepce z tyłu. Jeszcze nie było przecież busów. Barry Thomas się zatrzymał na poboczu i dolewał paliwo do baku, bo było blisko do domu. No i w ostatniej chwili zobaczył, że nadjeżdża ciężarówka, jakiś duży tir, który zmiótł samochód i przyczepkę z powierzchni szosy. Mówi, Boże kochany, uratowałem, dolałem paliwa, a Zenek pewnie nie żyje. Za chwilę zobaczył, a Zenek sobie spokojnie drzemie. Mówi, co to, wpadliśmy w dużą dziurę? A jakże miał też sporo szczęścia w swoim zwariowanym życiu, pędząc z zawodów na zawody. Ktoś tam czuwał nad niego, jak to Zenek zawsze mówił, a zasnąłem sobie na glonojada, czyli ustami przyklejonymi do szyby. Tak sobie potrafił spać w każdej sytuacji, to też duży dar, że nie musiał mieć wygody, niesamowite dzisiaj busy, to już wręcz królewskie łoża są. Zenek gdziekolwiek, w samolocie, czy się na zawody jechał, czy w samochodzie na mecz kingowy. Kim drzemał sobie elegancko. Film w Peterborough robiliśmy z Zenkiem, pamiętam, kiedy Dawid Kujawa wygrywał. No, to zawsze na czas przyjeżdżał Zenon, ale zawsze bez swing. Jak wchodził do kabiny komentatorskiej, to już nie potrafił się nakręcać na tak negatywnie, tylko zawsze na dużą ludzi komentował ze spokojem, więc naprawdę przeogromny talent i na to wszystko dobry człowiek. Ja go zapamiętam jako dobrego człowieka, bo rzadko kiedy mistrzowie potrafią być ujmujący ludzcy. Przeważnie są to ludzie, którzy są zorientowani na swoje przywileje. Zenek taki nie był. To po prostu nie tylko wybitny żużlowiec, ale na to wszystko dobry człowiek. Takim go zapamiętam.
I w taki sposób Zenona Plecha wspominał Tomasz Lorek. Teraz w programie pojawi się Sebastian Niedźwiedź, który ostatecznie zdecydował się na zakończenie żużlowej kariery. Były już zawodnik Falubasu Zielona Góra. Trzeba przyznać, ma za sobą dwa na całkowicie nieudane sezony w gronie seniorów. 23-latek startował w zielonogórskim zespole w latach 2016-2019, natomiast w tym roku był wypożyczony z Falubasu do drugoligowego Kolejarza Opole. Niedźwiedź wyjechał tam właściwie tylko w jednym biegu, no a sezon przedwcześnie skończył z powodu kolejnej kontuzji. Sebastian, to powiedz, czy to już jest taka wiadomość oficjalna? Czy ty faktycznie się zdecydowałeś na takie definitywne zakończenie kariery żużlowej?
Niestety tak. To jest jakby już potwierdzenie, że no, do zawodowego żużla nie planuję, nawet póki co nie planuję wracać, choć były takie myśli, żeby jednak się przygotować do sezonu i jeszcze trochę powalczyć, ale no, na ten moment wydałem motocykle, został mi jeden motocykl, taki na pamiątkę, bardziej do amatorskiego używania.
Bo słyszałem, że ty podpisałeś kontrakt na sezon 2021 i to miał być kontrakt warszawski z Kolejarzem Opole. Faktycznie podpisałeś?
No tak, podpisałem kontrakt warszawski po rozmowie z prezesem z Opola. No gdzieś tam po prostu tak mnie też namówił na podpisanie i w sumie pomyślałem, nic mi to nie szkodzi. Jakby jednak się jakieś plany zmieniły, także no bym był, mógłbym dalej startować. Także no to było gdzieś jakąś ważniejszą rzeczą, że do tego podpisania kontraktu.
Czyli można powiedzieć, że to już jest nieaktualne w tej chwili, tak?
Znaczy się, no poniekąd połowę sprzętu wyprzedałem, mam cały jeden motocykl, gdzieś tam planuję go zostawić. Chciałbym jeszcze trochę pocieszyć się z jazdy na żużlu, przynajmniej będzie więcej zabawy z tego niż tak jak dotychczas było, tak?
Czyli bardziej rekreacyjnie, bardziej treningowo, tak dla własnej przyjemności, tak?
Dla własnej przyjemności, tak.
A powiedz, czy jakieś rozmowy z Falubasem Zielona Góra prowadziłeś odnośnie sezonu 2021, jeszcze przed tym właśnie jakby podjęciem decyzji o tym końcu?
Czy ja wiem, Zielona Góra jakby mnie tak pominęła we wszystkim i po prostu no puścili mnie na wypożyczenie i tak jakby o mnie w ogóle już nie chcieli myśleć, tak? W ten sposób powiem.
A powiedz tak szczerze, to jak duży wpływ na tą twoją decyzję miała no śmierć twojego taty, który wiadomo, że cały tym teamem twoim zarządzał, był bardzo ważną postacią dla ciebie?
No, znaczy się, no odeszła ode mnie jedna z najważniejszych osób w rodzinie. Gdzieś to było największe wsparcie z jego strony też, bo praktycznie w każdym ciężkim temacie potrafię zawsze zadziałać. No niestety zabrakło jego głowy, jego po prostu doradztwa i też no tak jak jego zabrakło wsparcia, także no zabrakło, nie miałem, że tak powiem, więcej wsparcia od nikogo. Tak.
Ten sezon 2020 tegoroczny, on był właściwie dla ciebie jeszcze gorszy niż ten poprzedni, ten 2019?
Znaczy się, no sezon 2019-2020 no można tylko liczyć jako stracone, tak? Nie dosyć, że no straciłem ojca, także nie dostałem jakby żadnego wsparcia z Zielonej Góry, żeby dalej się rozwijać. zostałem po prostu odepchnięty na boczny tor i tak po prostu, no tak było, zostałem potraktowany.
Kilka miesięcy temu podczas meczu, zdaje się, w Poznaniu doznałeś bardzo poważnej kontuzji, ale chyba najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że to nie była kontuzja odniesiona na torze, tylko w parkingu gdzieś tam jak przechodziłeś, tak? Coś się z kolanem twoim stało. Jakbyś mógł powiedzieć właściwie, co tam się takiego wydarzyło, bo sytuacja no, niespotykana wręcz.
No, a dla mnie też to była ciężka sytuacja, bo takie rzeczy już, taka rzecz mi jeszcze się nigdy nie przytrafiła w życiu, ale też sobie to dałem jako to podziękować temu sportowi i zająć się czymś innym w życiu.
To było jakieś odnowienie kontuzji, że szedłeś i nagle się to kolano jakoś zabolało? Tam coś z więzadłami, zdaje się, że konkretnie, tak? Tam się stało?
Znaczy się, powinęła mi się łokotka i po rozmowie z lekarzem on stwierdzi, że to po prostu jest, no, po starej kontuzji, gdzie się nawarstwiło i przyszedł czas w końcu, gdzie to się odezwało.
A jak właśnie w tej chwili ty się czujesz ogólnie? Czy ty możesz normalnie funkcjonować?
Znaczy się, no, kolano miałem akurat do operacji, ale nie ukrywam, że koszty tej operacji były bardzo wysokie, z czego zrezygnowałem. Gdzieś postawiłem na domową rehabilitację i wróciłem do jakiejś sprawności, gdzie do normalnego życia nie będzie mi nic przeszkadzać.
To może jakbyśmy mieli tak całą twoją karierę podsumować, jak ty swoją karierę zapamiętasz, jakieś takie, no wiadomo, że tych gorszych momentów trochę było, ale z tych takich, no, dobrych momentów, to jakie to były momenty? Jakbyś to wszystko podsumował?
Z tych dobrych momentów bywały dobre momenty, fakt, że może medali jakichś nie zdobyłem, nie byłem jakimś, nie wiadomo jakim dobrym zawodnikiem, ale też po prostu, no, te wszystkie kontuzje, które mnie spotkały, to też miało duże znaczenie, ponieważ zawsze, gdy miałem już wynik, szedł w górę, czułem się coraz lepiej, swoboda wracała, no to niestety trafiła się ciężka kontuzja. Pauzowałem przez większość czasu.
Ktoś, pamiętam, że powiedział chyba mniej więcej w takim tonie, że ty byłeś chyba największym pechowcem wśród żużlowców w ostatnich latach, właśnie z powodu tych kontuzji. Też tak to odbierasz? Zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że takim naprawdę ogromnym pechowcem byłeś przez te kontuzje?
Znaczy pechowcem, no po prostu, no tak się stało i na to nie mam większego wpływu. Tych kontuzji trochę miałem i to nie były, większość było poważnych. No, to dużo było liczyć, no ale też po prostu, no miało to duży wpływ. Chciałbym zobaczyć to niektóre gwiazdy po tych kontuzjach, w jakim były formie i w jakim miejscu były dzisiaj, tak.
Kilka sezonów spędziłeś w Zielonej Górze, a jak właściwie, powiedz, jakbyś miał się cofnąć o kilka lat wstecz, jak ty trafiłeś tutaj do Falubazo, bo to było przed sezonem 2016, tak?
Tak. To akurat była taka historia, że to pan Tomek Walczak pewnego dnia zadzwonił po prostu z ofertą rozmowy w Falubazie i wtedy no tak trochę źle postąpiłem, bo zrezygnowałem, jakby miałem już podpisać w 100% kontrakt w Łodzi, miałem pozostać kolejny sezon, gdzie ten sezon był bardzo kiepski, bo też właśnie kontuzje, nie kontuzje, no tak, no nie szło, nie ukrywam. I wiem źle i podpisałem w Zielonej Górze, gdzie zapewniałem pana Witolda Skrzydłowskiego, że podpiszę w Łodzi. I no, dzisiaj żałuję tego kroku. Gdybym wiedział, to bym zostałbym nadal w Łodzi, a z Zieloną Górą ani razu bym nie podpisał kontraktu.
Czyli jednak tak nie są to jakieś pozytywne wspomnienia, tak słyszę po twoim głosie.
Znaczy się, wiadomo, każdy jest mądry po szkodzie, tak. No ale no, wyobrażałem sobie całkiem to inaczej niż tak jak było. Także no, nie jestem jakby zadowolony.
A obecnie, powiedz, ty mieszkasz w rodzinnym Rawiczu? Tam jesteś u siebie na miejscu cały czas?
Tak, jestem akurat tutaj. Mieszkam ze siostrą i z mamą, także pilnuję tutaj domowca.
Przejąłeś rodzinny interes, bo z tego co słyszałem, to tata chyba miał warsztat taki dosyć spory samochodowy, tak?
Tak. Działam dalej, żeby tutaj wszystko było w jak najlepszym porządku.
Czyli jakby to jest w tej chwili takie główne dla ciebie zajęcie, tak? Właśnie prowadzenie tego rodzinnego interesu.
Znaczy się staram się gdzieś tam spełniać swoje zamiłowania gdzieś do starych samochodów. Gdzieś póki co planuję na razie w tym kroku, ale no wiadomo, świat dzisiaj jest szybki. Czasami trzeba po prostu się przebranżować.
A chciałem ciebie zapytać o skład Falubazo na sezon 2021, bo zakładam, że pewnie gdzieś tam podglądałeś tą giełdę transferową. Wiadomo, doszedł Matej Zagar, doszedł Max Frick, nie ma Martina Waculika. To może tak, że tak powiem, tak z boku patrzysz teraz, jak nie jesteś już zawodnikiem falubazu. Co ty o tym składzie sądzisz?
Twierdzę, że tak w tym roku 2020 też nie stawiali na falubaz, a jednak chłopaki zrobili. Tam też to nie są chłopcy do bicia, tak? Jest kapitan, wiadomo, gdzieś może po prostu te zawahania formy jest, ale jest to zawodnik, który naprawdę potrafi jechać. Jak dostanie dobry sprzęt, to twierdzę, że pojedzie, tak? Patryk Dudek też jest nie jest słabym zawodnikiem. Każdy po prostu szuka cały czas w tym żużlu, a to składa się bardzo dużo czynników. Każdy z nich to poukłada, to twierdzę, że mogą zrobić fajne wyniki.
A z kimś z zielonogórskiej drużyny, czy to z zawodników, czy z działaczy utrzymujesz jakieś takie towarzyskie relacje? Jesteś w kontakcie?
Aktualnie nie mam nikim jakby żadnego kontaktu.
A powiedz, będziesz chciał pozostać przy żużlu, a może w innej roli niż właśnie zawodnik? Chcesz jeszcze w tym środowisku jakoś się pojawić? Może nie od razu, ale za jakiś czas?
Chciałbym zostać i to bardzo ze względu na miłość do tego sportu, ale też patrząc na te całe toksyczne środowisko, po prostu też trzeba to po prostu dobrze przemyśleć, w jakiej roli w tym żużlu być i jakie funkcje pełnić, tak?
A w jakiej ty byś się roli widział? Wiadomo, że są osoby funkcyjne, jest osoba, która prowadzi zespół, jest sztab mechaników, masz jakieś takie może ulubione zajęcie właśnie z tych, które wymieniłem, w których byś się mógł ewentualnie sprawdzić?
Znaczy się kiedyś były to plany, jeszcze jak tata żył, żeby w Rawiczu otworzyć szkółkę żużlową, gdzieś tam poniekąd towarzyć ten sprzęt, żeby to wszystko fajnie grało. No ale no niestety, tak powiem, złość innych ludzi zadziała w ten sposób, że jednak do tego nie doszło, także kto wie, nigdy nie wiadomo, możliwe, że wrócę do tego złożenia funkcji, albo po prostu będę tylko zwykłym szarym kibicem.
A ty czasem nie robiłeś jakichś uprawnień trenerskich?
Tak, mam akurat instruktora sportu żużlowego, robiłem akurat, zdawaliśmy w Toruniu egzaminy.
Czyli możesz właściwie nawet w Ekstralidze prowadzić drużynę jako samodzielny trener. Masz takie uprawnienia?
Znaczy się teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale czy tego, mogę po prostu prowadzić treningi żużlowe w ten sposób.
To zapytam ciebie na koniec. Czego tobie życzyć? Przede wszystkim czego tobie życzyć?
Zdrowia, a resztę wszystko będzie trzeba osiągnąć siłą. Też chciałbym podziękować wszystkim kibicom z Zielonej Góry za te kilka lat wsparcia. No i przede wszystkim, co im życzę, to dobrego żużlowego widowiska.
Tyle Sebastian Niedźwiedź, były żużlowiec falubazu, któremu oczywiście życzymy dużo zdrowia. Na pod koniec programu powspominam, jak dawniej żużlowcy przygotowywali się do nowego sezonu. Warto zaznaczyć, że takie przygotowania startują zwykle na początku grudnia, czyli właśnie już teraz. No i właśnie, jak to było dawniej, o tym opowie nasz ekspert, były żużlowiec falubazu i były trener klubów ekstraligowych Jan Krzysztyniak.
Wiemy, że jazda na motocyklu żużlowym wymagała, powtarzam, wymagała, bo już może nie wymaga, ale wymagała ogromnego wysiłku ze strony zawodników. Wymagała dlatego, że warunki torowe, wszyscy pamiętamy, starsi kibice, i na pewno młodzi też ze słyszenia, warunki torowe zmuszały do tego, aby porządnie się przygotować do tego sezonu żużlowego, tak? No, dlatego też organizowano zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia kondycyjne na sali, na siłowniach, na bieżniach. Były to wszechstronne zajęcia, tak? Odbywały się praktycznie 4-5 razy w tygodniu. Minimum 2 godziny takie zajęcia trwały. No, zaczynały się od 1 grudnia po roku, tak? Zajęcia zaczynały się od 1 grudnia i trwały praktycznie do połowy marca. Prowadzili te zajęcia ludzie bardzo znający temat, tak? Sumienni, odpowiedzialni. Ludzie, którzy wiedzieli, co zawodnikowi sportu żużlowego jest potrzebne, co, jakie przeprowadzać zajęcie, jaki wysiłek, aby w trakcie jazdy na motocyklu ten zawodnik wytrzymał kondycyjnie. Bo siły wielkiej tak naprawdę na żużlu nie potrzeba. Potrzebna jest ogromna wytrzymałość, tak? No i prowadzili to ludzie, którzy znali się na temacie. Tutaj wspomnę pan Czernicki, Był również trener Faluba Zielona Góra, pan magister Struski. No i tutaj przykro mi, zapomniałem, to też trzecie nazwisko, bo właśnie w mojej historii Falubazu i Zielona Góra zajęcia ogólnorozwojowe prowadziło trzech instruktorów, trzech trenerów, tak? I prowadzili to naprawdę znakomicie. No zresztą pamiętamy czasy Falubazu, kiedy to młodzież zielonogórska rozjeżdżała wszędzie tam, gdzie jakieś były trudne warunki torowe, to po prostu zajeżdżała przeciwnika kondycyjnie. A to właśnie dzięki zajęciom, jakie prowadzili ci panowie. To później również po moim odejściu, przejściu do Leszyńskiej Unii, te zajęcia wyglądały podobne. Także to, że ja wytrzymywałem na motocyklu, to tylko i wyłącznie tych panów zasługa. No ale oczywiście też trzeba było chcieć. Każdy zawodnik musiał być odpowiedzialny, sumienny. Musiał wiedzieć, że wytrzymałość to podstawa. Jeżeli ja na motocyklu wytrzymam te 4 okrążenia razy 5 biegów, to będzie dobrze. To mam z głowy jeden z poważniejszych problemów. Wytrzymałość, tak? A wytrzymałość to bezpieczeństwo zawodnika. Także tak to wyglądało w tamtych czasach. Prowadząc drużynę w Lesznie i w Częstochowie, oczywiście brałem przykład z tamtych czasów, tak? Wzorowałem się na tamtych czasach i oczywiście ustalałem sezon zimowy właśnie w ten sam sposób, jak to wyglądało w Zielonej Górze, tak? No zawodnicy, co niektórzy kręcili nosem, że to za dużo. Ja mówię, to jest dla twojego dobra, dla waszego dobra. I te zajęcia właśnie, to jeszcze były, powiedzmy, czasy, no to już były czasy zawodostwa, tak? Gdzie zawodnicy indywidualnie większość przygotowywała się. Ale ja mówię, jak prowadziłem drużyny, to te zajęcia musiały tak wyglądać. Po prostu 4-5 razy w tygodniu, 2 godziny codziennie. No i to pozwalało zawodnikom. Potem tak, twierdzili, że to zdaje egzamin i na pewno lepiej się czują. Późniejszy okres, no, kiedy już skończyłem zabawę w sport żużlowy i jako zawodnik i jako trener, no to ze słyszenia i widziałem wielokrotnie, jak wygląda to przygotowanie do sezonu letniego. No tutaj w ogóle nie można porównać tego, tak? Wiemy wszyscy, że każdy z zawodników przygotowuje się indywidualnie. W jakichś klubach fitness, w jakichś tam siłowniach. Najczęściej to prowadzą ludzie, którzy, no mówię, tak zawsze nie rozumieją tego tematu, nie wiedzą do końca o co chodzi. To chociaż można spotkać, wytknąć palcem, którzy to zawodnicy wiedzą, czego chcą, co trzeba zrobić w okresie zimowym, aby wytrzymać, bo może zmusza to ich, zmusza, może nie zmusza, bo warunki torowe w dzisiejszych czasach wiemy, jakie są idealne, wręcz do jazdy na motocyklu, nie wymagające tam wielkiego wysiłku, wielkiej kondycji i może dlatego też zawodnicy odpuścili tak te przygotowanie zimowe, tak? No, spotkałem się z takim przypadkiem, gdzie zawodnik, który jeździ na motocyklu żużlowym, nie potrafił otworzyć butelki Pepsi-Coli, prawda? No to już widzimy, jaką siłę, jaką wytrzymałość taki zawodnik ma, prawda? A to widać również wielokrotnie na zawodach żużlowych, gdzie warunki deszcz zmienił, czy natura. To już widzimy, jaki lament wśród zawodników, aby odwoływać czy też przekładać zawody ze względu na ciężkie warunki torowe. Gdzie patrząc na ten tor, no nic tam złego naprawdę nie widać.
To były wspomnienia i opinie Jana Krzystyniaka. To już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.